Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Maciej Mroczek jest naszym gościem. Dzień dobry, witam panu serdecznie. Były parlamentarzysta, dodajmy.
Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i właściwie no, powiedział mi pan o tym, więc ja też powiem, teraz powinienem przedstawić panu doktor Maciej Mroczek.
No tak, poświęciłem się karierze naukowej, teraz bardziej skoncentrowałem się właśnie na tym. Dokończyłem doktorat, obroniłem z powodzeniem w tym roku i zamierzam kontynuować akademicką, tak powiem, przygodę mojego życia.
Bardzo sympatycznie. Tych, których znam, rozpoczęli tego rodzaju karierę, chwalą sobie ją bardzo, więc
ja też oczekuję, powiem szczerze, że oczekuję naprawdę wielu satysfakcji, tym bardziej, że wcześniej z młodzieżą i w ogóle w środowisku takim, no może nie naukowym, ale po prostu nauczycielskim funkcjonowałem. Także powrót do tego, bardzo miło zresztą wspominam, także powrót do tego rodzaju aktywności zawodowej jest jakby dla mnie akurat bardzo pozytywny.
Co nie zmienia faktu, że nadal jest pan bacznym obserwatorem życia politycznego w Polsce. No tego się, od tego się nie ucieka, tak mi się przynajmniej.
Od tego się nie ucieka, bo to jest pasja. Trudno od pasji uciec i myślę, że to nie tylko w odniesieniu do polityki, tylko jeżeli człowiek ma w ogóle jakiekolwiek pasje, to wydaje mi się, że to się ciągnie za nim od samego początku. Tak, jestem bacznym obserwatorem sceny politycznej, komentuję tę scenę polityczną, mam swoje zdanie, zawsze je miałem i zamierzam też również poświęcić się takiej tego typu działalności.
A jak się spogląda na politykę po wyjściu z budynku na ulicy Wiejskiej w Warszawie? Nabiera się dystansu pewnego rodzaju do tego wszystkiego, w czym uczestniczyło się jeszcze chwilę wcześniej. Ja wiem, że zmieniają się absolutnie realia polityczne, także polityka, nie wiem, jeszcze 2 lata temu była zupełnie inną polityką niż tą, którą mamy w Polsce. To dużo zależy od tego, kto w danym momencie w kraju rządzi, jakie są koalicje i tak dalej, jaki jest generalnie układ sił politycznych, ale można spojrzeć na to zupełnie inaczej, troszeczkę innym okiem?
Myślę, że można spojrzeć i chyba nawet wydaje mi się, że taki dystans jest...
Zdrowy.
Zdrowy, tak. Jednak bycie w tym centrum, epicentrum, można powiedzieć, życia politycznego, podejmowanych decyzji na gorąco często, a jednak chłodny dystans do zagadnień politycznych, na pewno daje jakby głębszy i lepszy obraz. To jest to, co społeczeństwo zawsze określa i ma zarzut w stosunku do polityków,
że
żyją w swoim świecie, że są odleciani, że nie mają kompletnie wiedzy, co się dzieje na dole, że powinni to, co powinni robić, to powinni przede wszystkim spojrzeć na społeczeństwo i wyjść do ludzi. Teraz robi to akurat Platforma. Uważam, że pomimo wielu fal krytyki, uważam, że to jest akurat dobra koncepcja wyjścia do społeczeństwa na plażę, na Woodstock. Wbrew pozorom nie promują się w moim przekonaniu aż tak nachalnie swoimi emblematami politycznymi, ale wręcz przeciwnie, noszą koszulki konstytucji i noszą i tłumaczą.
Tylko wie pan, jeśli spojrzeć na to, co dzieje się na przykład w mediach społecznościowych, jakie wylewają się komentarze do tego rodzaju działań, Platforma na plaży, Platforma na Woodstocku i tak dalej, i tak dalej, to można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że bardzo mocno nam się zmieniło to, jak postrzega się tego rodzaju działania polityczne czy okołopolityczne, a może po prostu zależy, kto to robi w danym momencie. Bo ja nawet tutaj w studiu powiem panu, jakiś czas temu komuś przypomniałem, dokładnie analogiczna sytuacja była, rozmawialiśmy, nie wiem, chyba z senatorem Waldemarem Sługockim, a propos tego wyjścia na plażę. Ja pamiętam dokładnie, jak kiedyś leżałem sobie na plaży gdzieś nad Bałtykiem i nagle zobaczyłem grupę ludzi w garniturach. Pamiętam, że był tam między innymi Włodzimierz Czarzasty i duża świta ludzi z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I nie przypominam sobie, żeby ktoś mówił, że to dramat, że nagle przyszli na plażę, że ingerują, tak, że my tu przyjechaliśmy wypoczywać, parawaning, plażing i tak dalej, a tu jacyś politycy natrętnie chodzą. Bo oni szli, z kim mogli, to porozmawiali. Kto nie miał ochoty, to nie wdawał się w dyskurs. Ale inaczej to było postrzegane.
Oczywiście, że tak. Znaczy, ta fala hejtu, o której pan wspominał, internetowego, no jest przede wszystkim inspirowana przez elity polityczne obozu władzy. To jest jakby naturalne. Oni jakby bardzo mocny nacisk położyli już w 2011, a w 2015 była to jakby zidentyfikowana fala hejtu internetowego. Mieli koordynatora pod postacią pana posła Schreckenfelda, który zajmował zajmował się tym procederem.
I chyba nadal się zajmuje.
I tym nadal się zresztą zajmuje, dokładnie, więc to nie jest tajemnica. Stąd ta fala nienawiści, która wzbiera w internecie. Mnie to akurat nie dziwi, natomiast ja mówię w sposób bardzo pozytywny do tych akcji akurat w Platformie Obywatelskiej, bo to był pierwszy z brzegu przykład, który przyszedł mi do głowy.
No nie przypominam sobie też, żeby w ostatnim czasie politycy innych partii pojawiali się w podobnych akcjach.
Tak? Dokładnie. Natomiast co by nie powiedzieć, panie redaktorze, mamy wielki deficyt społeczeństwa obywatelskiego. Daleko nam od społeczeństwa obywatelskiego Francji, Holandii, czy ideałów wręcz Szwajcarów, którzy naprawdę podejmują każdą decyzję nie tylko w sposób kolegialny, w sposób demokratyczny, ale też zachowują się odpowiedzialnie. Nam niestety tego brakuje i my się tego musimy nauczyć. Nas tego nie nauczono w szkole. We Francji, wie pan, gdzie frekwencja wyborcza jest średnio powyżej 85-7%, tam już w szkole podstawowej, w przedszkolu uczy się znaczenia flagi francuskiej, hymnu, mówi się, kto to jest pan prezydent, kto to jest, co to za ciało parlament, jakie są zasady. Oczywiście to ubrane w sposób taki zrozumiały dla dzieci, ale w ten sposób tworzy się społeczeństwo obywatelskie.
Jeden z profesorów politologów, że panu wejdę w słowo, będąc tutaj moim gościem, komentując bieżącą sytuację w kraju, podawał ten sam przykład, o którym pan mówi w tej chwili. Co więcej, zaznaczał, mówiąc to na przykładzie swojej córki, która właśnie skończyła szkołę średnią, że to, jak została ona przygotowana do wejścia w to dorosłe, studenckie na początek życie, on określił kursem takim historyczno-wosowskim, bo mówi, że na pewno nie ma to nic wspólnego z nauczaniem. No. I potem kuleją wszystkie inne rzeczy, bo ten proces się ciągnie. Niejednokrotnie studenci pierwszego, drugiego roku, nawet kierunków humanistycznych o zabarwieniu około politycznym, mają wiedzę zerową.
Dokładnie tak. Więc jeżeli nie nauczyliśmy się tego w domu, nie nauczyła nas tego szkoła, to niech nauczą nas politycy społeczeństwa obywatelskiego, bo to naprawdę, to nie są sztampowe słowa, które wygłaszane co chwila, czy to z mównicy sejmowej, czy to przed kamerami telewizyjnymi, zresztą bardzo dobrze przedstawia to poseł Borys Budka w sposób bardzo przystępny, że nie dotyczy nas to w ogóle. Znaczy polityka, możemy się nie interesować polityką, ale stare przysłowie mówi, że polityka interesuje się nami i na koniec dnia to my będziemy niestety, ale beneficjentami w negatywnym tego znaczenia słowa, będziemy beneficjentami tej złej zmiany, tych zamachu na sądownictwo, na prokuraturę, na media niedługo. To naprawdę jest groźne. To
a jeśli spojrzymy, mówi pan, że politycy powinni nas uczyć, ale czy politycy dają nam dobry przykład? Niektórzy wychodzą z założenia, że to, co dzieje się w obecnej kadencji polskiego parlamentu, przede wszystkim w Izbie Niższej, jest czymś, czego do tej pory nie było. W polskim parlamencie zdarzały się incydenty. Mieliśmy bardzo różnych posłów, bardzo różne incydentalne zachowania. Lepsze, gorsze, tak. różne rzeczy się działy. Ale wiele osób mówi, że to, co dzieje się teraz, przechodzi pewnego rodzaju granice. No i trudno brać za przykład ludzi. A może to jest po prostu zwierciadło nas, wszystkich Polaków, to, co dzieje się w parlamencie.
Panie redaktorze, ja też jestem tego samego zdania. Dość powiedzieć, że wielkim echem, szerokim echem odbiły się słowa, znamienne chyba słowa Andrzeja Lepera, który wyszedł na mównicę i powiedział, że Wersalu tutaj na tej mównicy już nie będzie. Jak się do tego mają słowa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o zdradzieckich mordach i kanaliach?
I
mordercach. No w ten sposób język polityki, czołowych polityków Polski ewoluował w sposób negatywny.
Ale pamięta pan, jakim wielkim poparciem cieszył się Andrzej Leper i wszystko wskazywało na to, że ludziom po prostu podobał się ten styl. Mieliśmy wielu takich Polaków, którym odpowiadała tego rodzaju retoryka. Jeśli spojrzymy na sondaże, ostatni sondaż robiony dla OKO.press, 40% Polaków mówi, że głosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. Co, ja wiem, sondaże sondażami. Natomiast jeśli się odnieść do tego jednego konkretnego, nawet spoglądając na poprzednie, gdzie też cały czas jest wysoko notowane Prawo i Sprawiedliwość, to można uznać, że Polakom to się podoba.
Nie wydaje mi się, panie redaktorze.
Na pewno nie wszystkim.
Na, na, na pewno nie wszystkim.
Znaczy, tym 40%.
Dokładnie. Być może podoba się to zatwardziałemu elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, którego nie ma aż tak dużo, bo umówmy się, że 19% społeczeństwa, ogółu społeczeństwa polskiego głosowało na Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach. To nie jest tak, że oni mają ponad 50% przewagę.
No bo nie mają.
Bo nie mają. Nie mają takiego poparcia i mieć zapewne nie będą. Zresztą tym bardziej, że część wyborców Prawa i Sprawiedliwości głosowała na Prawo i Sprawiedliwość tylko dlatego, na zasadzie, na złość mamie odmrożę sobie uszy, ponieważ było, co by nie powiedzieć, było wielkie zmęczenie rządami Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Mówiliśmy o tym odleceniu i odjechaniu wysoko w stratosferę polityków, niektórych polityków Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle koalicji rządzącej ówcześnie. No i to zebrało swoje żniwo. Natomiast jestem o tym przekonany, że część z tych wyborców nie będzie głosowała już w następnych wyborach, no bo ja jednak wychodzę z założenia, że poglądy również ewoluują, a najlepszym jakby sprawdzianem dla tej ewolucji jest po prostu to, co się dzieje.
Zresztą polska historia, nawet ta najnowsza, pokazuje to bardzo wyraźnie, że poparcie dla partii politycznych od lewa przez centrum do prawa jest sinusoidalne, tak?
Tak.
Za każdym razem było tak. Nie wiem, rządziło w Polsce SLD, przy okazji drugiej kadencji już było bardzo słabo, tak? Rządziła Platforma, ludzie się zmęczyli. Teraz mamy Prawo i Sprawiedliwość. Przyszłość pokaże, czy pojawią się nowe byty. Nowoczesna się pojawiła, tak? Kukiz się pojawił.
Tak, też partia, która mieniła się partią antysystemową. Zresztą wszystkie te partie, począwszy od przecież Andrzeja Lepera, ale też również Janusza Palikota, właśnie Ryszarda...
Ligi Polskich Rodzin,
Ryszarda Petru czy Pawła Kukiza, no właśnie to były partie, które wyrastały zaraz przed wyborami, czyli maksymalnie rok przed wyborami. Być może taki byt się pojawi, natomiast szczerze mówiąc, wydaje mi się, że na dzisiaj, bo tylko w takich kategoriach możemy i w tej kategorii możemy rozpatrywać dzisiejszą scenę polityczną i ewentualną projekcję tego, co się zadzieje na polskiej scenie politycznej, powiedzmy za pół roku, no to trudno mi jest oczekiwać, że pojawi się jakiś nowy byt.
No, pojawił się niedawno byt, który się ukonstytuował jako stowarzyszenie, mówimy o tak zwanych bezpartyjnych,
tak.
Ruch samorządowy skupiający wielu bezpartyjnych samorządowców w naszym kraju.
Z tym, że jest...
Pytanie, czy to jest sposób na uprawianie polityki.
Po pierwsze, mamy jednak za rok mamy wybory samorządowe, na których rozumiem stowarzyszenie będzie testowało swoją skuteczność. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, kibicuję tej również tej formacji i temu tej idei, bo założenia jest słuszna. Natomiast pytanie, czy ona się przerodzi w partię polityczną. Czy ona faktycznie będzie miała na tyle silne struktury, na tyle silne umocowanie społeczne, aby zaistnieć na scenie politycznej w parlamencie.
Problemem pewnie będzie też to, że to jest jednak zbiór bardzo różnych osób. Jeśli weźmiemy skalę całej Polski, to są bardzo różni prezydenci, burmistrzowie, wójtowie miast. Każdy ma trochę inną historię i pewnie trochę inne podejście.
To jest taki syndrom Kukiza, prawda?
Bo o ile
czy Janusz Palikot, czy Leper jednak skupiał pewne środowiska, wszyscy tam będący wyrażali pewne idee i oni co do pryncypiów byli zgodni. Tak na przykład u Pawła Kukiza jest od sasa do lasa. To są tam ludzie, narodowcy, którzy weszli na listę, których nawet PiS nie chce wziąć na listę. No byli tacy, którzy są troszeczkę bardziej lewicujący.
Byli związani z Solidarnością.
Chociażby mówimy o Piotrze Marcu, tak, Liroju.
No nie jest również, już u Kukiza.
Już nie jest. No, oni też nie są, narodowcy też nie są. Ale generalnie no, to jest efekt takiej przypadkowości, która towarzyszyła powstaniu ruchu Kukiza i dlatego też w konsekwencji to, że okazała się przystawką Prawa i Sprawiedliwości, to również niezbyt dobrze się wróży na przyszłość, bo o ile pan Paweł Kukiz zawsze twierdził, że jest antysystemowcem i nie chce być potraktowany jako polityk, polityka niestety wbił się w to dosyć dużym klinem i raczej trudno go będzie wyciągnąć z tego systemu, no to jakby go średnio uwiarygadnia.
A jak pan patrzy na tego rodzaju wspominki, które od czasu do czasu pojawiają się w internecie, wspomniany Andrzej Leper, niejednokrotnie pewnie widział pan taki filmik wrzucany, Andrzej Leper, przypomnienie jakiejś jego wypowiedzi z któregoś roku, przewidział wtedy coś tam. Przypomniało mi się, bo dzisiaj widziałem jakiś post Janusza Palikota, piosenkę po prostu promował, swoją drogą świetne wykonanie Kasi Nosowskiej utworu grupy Kult Arafia, ale nie ma to znaczenia. Przypomniało mi się, bo niedawno widziałem taki podobny filmik, Janusz Palikot, zresztą pański kolega, przewidział to, co się będzie działo i była przypominana wypowiedź z mównicy dotycząca sądów i ewentualnych zmian, które miały nastąpić w Polsce, czy nastąpią, tego nie wiem.
Tak, padło wtedy takie, jeśli mówimy o tym samym wystąpieniu, padło wtedy takie pytanie, czy przygotowaliście, to było pytanie w stosunku do rządu Donalda Tuska.
Wentyl bezpieczeństwa.
Czy przygotowaliście państwo Polskę do tego, aby przejęła władzę grupa związana z PiS-em, Jarosław Kaczyński i Korwin-Mikke. To były chyba
dokładnie
te
wypowiedzi.
To były te słowa. Panie redaktorze, no niestety, ale tak jest i to nie jest rzecz jakaś ekstraordynarna, wyjątkowa. Przypomnę znowu powiedzenie, rewolucja zjada swoje dzieci. To, co myśmy w 2011 roku, ruch Palikota, Janusz Palikot mówił otwartym tekstem, mówił o rozdziale państwa od kościoła, mówił o równouprawnieniu kobiet, mówił również o leczniczej marihuanie. No wtedy nawet środowiska lewicowe, przypomnę, Leszka Millera nazwał nas wszystkich naćpaną hołotą. Dzisiaj nikt nawet nie śmie mówić o tym, w sojuszu również nie śmie o tym mówić, nazywać zmuszonych ludzi swoimi chorobami do tego, żeby nazywać ich naćpaną hołotą.
A też to dzisiaj... Ale nie ma pan wrażenia, że nawet jeśli projekt promowany w dużej mierze przez pana Leroya Marca, między innymi dotyczący leczniczej marihuany, zyskał aprobatę tych, po których nigdy by się pan parę lat temu nie spodziewał, że może zyskać, to i tak ostateczne rozwiązanie jest tak ułomne, że dostępność dla ludzi rzeczywiście chorych do tego rodzaju specyfików w Polsce niemalże graniczy z trudem.
To prawda, ale jeżeli ma to ewoluować, to idzie w dobrym kierunku. Ja też nie jestem zwolennikiem obecnego kształtu ustawy i też uważam, że powinno być to tak rozwiązane, żeby nie sprowadzać tego oleju konopnego z zagranicy, tylko żeby móc prowadzić badania i uprawy tutaj w Polsce, bo to daje ogromny rynek pracy przede wszystkim.
Myślę, że konopie były od zawsze... oczywiście inne, ale były uprawiane w Polsce i nadal są uprawiane.
Oczywiście, tak? Że tak. Są do tego warunki, są do tego możliwości. Można sprowadzić sprzęt i można na tym po prostu zarabiać. Oprócz tego, że tworzy się wielki przemysł medyczny, farmaceutyczny, farmaceutyczny, to jeszcze tworzy się miejsca pracy. Jest to po prostu coś, co naprawdę, nad którym warto się pochylić. Nie należy tego traktować jako propagowanie narkomanii, ale ja sobie przypominam, jak to było w 2011 roku, panie redaktorze. To była naprawdę wielkie, święte oburzenie od lewa do prawa na tego typu insynuacje nawet, że medyczna marihuana powinna być zalegalizowana ze względów zdrowotnych. Nie było chętnych do tego, aby o tym rozmawiać. Nie było chętnych również o tym, żeby rozmawiać o równouprawnieniu kobiet. No dzisiaj czarne marsze kobiet są faktem.
A może po prostu Polacy te 5-6 lat temu nie byli na to przygotowani?
No właśnie, o to chodzi. Więc to jest akurat coś, co ja zawsze będę mówił, Janusz Palikot ze swoimi postulatami
ekstrawaganckim zachowaniem, ale może takie też jest potrzebne w polityce.
Jest potrzebne, dlatego że pewne rzeczy należy naświetlać. Pewne rzeczy trzeba aż przejaskrawiać po to, żeby one zostały zauważone. Nie ma innego sposobu, ponieważ w tej papce medialnej, którą teraz otrzymujemy, jesteśmy otoczeni setkami informacji. W telefonie nie zdążymy telefonu odebrać, bo telefon już nie jest telefonem komórkowym, jest tak naprawdę...
Każdy z nas nosi komputer przy sobie.
Multimedialnym instrumentem. Jesteśmy otoczeni oprócz tego radiem, falami radiowymi, jesteśmy informacjami z telewizji obarczeni, jeżeli w tej papce informacyjnej najczęściej jednak sprzedaje się sensacja, sprzedaje się seks, to, co się sprzedaje, prawda? I
To się zawsze na świecie sprzedaje.
Dokładnie. Więc trzeba jakby wejść troszeczkę w buty nowych czasów i to jest ten syndrom tych nowych czasów, żeby przejaskrawiać pewne rzeczy, ale jeżeli to służy dobrej sprawie,
Ale jeśli mówimy o tym, że ponad połowa Polaków nie partycypuje w życiu politycznym, nawet nie mają ochoty wybierać się na wybory, zestawimy to z Nowym Światem, z tym bombardowaniem zewsząd. Pewnie też ma pan wielu takich znajomych, którzy poryzygnowali z telewizji, bo wychodzą z założenia, że niepotrzebna im jest już telewizja, bo internet daje im właściwie nieograniczone możliwości. Chcę film, proszę bardzo. Chcę mecz, jest mecz. Chcę informacje, mam kanał informacyjny. Ludzie zaczynają to bardziej selekcjonować, tak? I czasami może... No,
nie mają innego wyjścia, musieliby inaczej...
podchodzą do życia.
To prawda, nie mają innego wyjścia, musieliby po prostu 24 godziny na dobę
oglądać
telewizję, bo nie jest w stanie człowiek przerobić nawet tych wszystkich wiadomości, które go po prostu otaczają, do których dociera. Natomiast faktycznie ta selekcja musi nastąpić. Sztuką jest to, żeby dotrzeć teraz do słuchacza i do widza, z naprawdę pozytywnym i dobrym komunikatem, bo naprawdę tych strasznych rzeczy, tych złych rzeczy widzimy od groma w każdym medium, które zajmuje się newsami, a to nie jest akurat dobre, bo nikt nie mówi, co wyszło, tylko to mówi, co jest złe. Ja kiedyś miałem okazję podróżować przez krótką chwilę z panią Marią Czubaszek, która mi powiedziała coś takiego, że my Polacy zawsze musimy wybierać gorsze zło. Dlaczego? Lepsze zło, przepraszam. Dlaczego my nie możemy lepszego dobra wybrać, prawda? I to mi tak zapadło w pamięć, bo my zawsze nigdy nie jesteśmy zadowoleni. Zawsze mamy jakieś ale, nigdy choćby przypomnę, właśnie mówimy o mediach, przypomnę komentatorów telewizyjnych w 2015 roku, w połowie na jesieni 2015 roku, w których mówili, że nie ma na kogo głosować. No nie można tak, nie można formułować tego typu przekazu. No jeżeli ja powtarzam jako poczytny, jako redaktor, jako redaktor, który jest oglądalny, ja powtarzam przez pół roku, że nie ma na kogo głosować.
Ktoś się do tego przekona.
Ktoś się do tego przekona. No i ta informacja dotrze. Potem mamy taką sytuację, o której pan mówi, że połowa osób w ogóle nie chodzi na wybory. Potem tych samych redaktorów, te same redaktorki, bo ja akurat mówię...
Którzy narzekają, że wybrano tak,
dokładnie
albo...
Dokładnie mówię. Chodzi w czarnej sukience, demonstrując właśnie swój sprzeciw czy wobec działalności rządu, a solidarność z czarnym marszem. No to mi się nie komponuje, naprawdę, panie redaktorze. To jest wielka wasza właśnie medialna rola edukacji. Tak samo jak polityków, mówiliśmy o tym, że to na nich spada ten ciężar edukacji, na was również.
No i w dużej mierze odpowiedzialności za to, co się mówi. Kiedy pan był w parlamencie, był zupełnie inny prezydent. Teraz mamy pana prezydenta Andrzeja Dudę. Myśli pan, że pan prezydent dąży do tego, co niektórzy już chcą nazywać takim pierwszym krokiem do systemu prezydenckiego w Polsce, ale myślę, że to zdecydowanie za wcześnie, ale dąży do tego, żeby jednak odciąć się mocniej od swojego obozu politycznego? Czy to, co wydarzyło się w ostatnim czasie, bo prezydent nam się objawił jako zupełnie inna osoba i ciąg faktów, które mają miejsce, chociażby teraz kwestia odmowy awansów generalskich, to są te znaki, które szefostwo Prawa i Sprawiedliwości, no pan Jarosław Kaczyński powinien brać bardzo mocno pod uwagę, bo rodzi mu się lider.
Tak, myślę, że tak. To znaczy, nikt się do tego oczywiście nie przyzna i trudno w jakiś sposób stwierdzić autorytatywnie, czy jest tak, czy jest inaczej. Ja bardzo bym chciał, żeby pan prezydent wreszcie wyrósł na męża stanu i na obrońcę konstytucji, bo taką ma przede wszystkim główną funkcję, rolę. Natomiast to, co się dzieje teraz, i pan przywoływał właśnie brak tych między innymi awansów generalskich, no to jest ewidentny, wręcz ewidentny, czytelny znak, że w obozie prawicy dzieje się coś niedobrego.
A może ma niedobrego za dużo
liderów? Proszę zwrócić uwagę, że nie było tego problemu 2-3 lata temu. Nie było tego problemu 5 lat temu. Nikt nie kwestionował przywództwa Jarosława Kaczyńskiego, dzisiaj też nikt otwarcie o tym nie mówi. Ale to, że ściera się Macierewicz z prezydentem Dudą, to, że Gowin kontestuje w delikatny sposób, ale kontestuje ustawy przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość.
Jak to pan Gowin? Krakowskim stylem.
Dokładnie. To, że minister Ziobro w sposób również ostentacyjny gani prezydenta, wychodzi przed szereg. Czasami wydaje mi się, że naprawdę wychodzi przed szereg i pewne swoje wypowiedzi nie są konsultowane z Jarosławem Kaczyńskim. No to świadczy o tym, że tam jakby szykuje się coś jest coś na rzeczy. Jest coś na rzeczy.
Wszystko pytanie... miało być konsultowane z Jarosławem Kaczyńskim, to mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński musiałby mieć dobę, która będzie miała ze 160 godzin właściwie przez cały czas połączenie z setkami maili i telefonów.
Mówimy jednak o kluczowych informacjach, o kluczowych decyzjach i słowach, które
i te pewnie są
które, no właśnie, które świadczą. Nie można bezkarnie przywoływać do porządku prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, prawda? Albo lekceważyć, jak to robi Antoni Macierewicz, prezydenta Dudy. No, tego typu zagrania no, w dyplomacji się nie zdarzają i świadczą naprawdę. Jeżeli takie zachowania mają miejsce, to świadczy o tym, że tarcia w obozie rządzącym są duże.
A wszystko to pod osłoną wakacyjnego słońca i tego, że Polacy wtedy już w ogóle praktycznie nie interesują się polityką. Jeśli mają okazję wyjechać na urlop, odcinają się od większości informacji, ewentualnie półsłówkami coś gdzieś do nich dociera, no ale takie jest prawo właśnie sezonu ogórkowego.
Tak jest.
Maciej Mroczek, doktor Maciej Mroczek, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie doktorze. Wszystkiego dobrego. Życzę państwu udanego i bezpiecznego wypoczynku.